Bardzo dziękuję Ci, Julian. Nawet się zastanawiałam nad takim tytułem jak malarstwo jako samokrytyka, ale akurat chyba oba te tytuły są zrozumiałe, szczególnie w języku polskim. Teraz przechodzę na polski.
Więc najpierw chciałabym wprowadzić w klimat i złożyć samokrytykę. Nie jestem znawcą sztuki Andrzeja Wróblewskiego, raczej właśnie wyznawcą, co dodaje zainspirowana wczorajszym spostrzeżeniem Erika de Chausset o tym, że w Polsce istnieje syndrom uwielbienia takiej legendy Wróblewskiego i że jest on otoczony takim dziwnym uczuciem, które nie jest często zrozumiałe dla osób spoza tego kręgu. Na pewno jestem częścią tego syndromu. Napisałam o nim jeden dłuższy tekst, próbując połączyć rozstrzelania z problematyką zagłady, a kiedy teraz zajęłam się malarstwem Erny Rosenstein i bardzo dziękuję Julianowi za te miłe słowa, artystką, która ocalała z zagłady i namalowała na ten temat obraz, który tutaj Państwo widzą, powróciłam do Wróblewskiego. Jej obraz jest bardzo metaforyczny. Namalowała głowy rodziców unoszące się nad leśnym, mrocznym pejzażem. Jej rodzice zostali zamordowani przez polskiego szantażystę w czasie wojny. I w ten sposób musiałam też wrócić do socrealizmu, przed którym moja bohaterka dzielnie się nie ugięła, malując taki obraz w 1951 roku. W przeciwieństwie do Andrzeja Wróblewskiego, nie ma tu łatwych wyjaśnień. Ona była w partii komunistycznej, on był do partii kandydatem, ale go nie przyjmowano. Może tutaj tkwi część wyjaśnienia jego zapalczywego stosunku do ideologii. Jednocześnie oboje chcieli, to był wewnętrzny przymus, ustosunkować się do śmierci wojennej, której byli świadkami. On po cyklu rozstrzelania, o którym tutaj wczoraj wiele mówiliśmy, w latach 52-53 namalował obraz Rewizja, aresztowanie. Będę mówić o tym, czym jest. Chyba potrzebuję pomocy technicznej, bo nie chciałam, żeby to szło dalej na razie. Będę mówić o tym, czym jest ten obraz na tle koncepcji realizmu socjalistycznego oraz jak rewiduje on założenia rozstrzelań. Sądzę, że był czymś w rodzaju malarskiej samokrytyki. Na określenie sztuki lat 1949-1954 w Polsce używa się terminu realizm socjalistyczny, względnie socrealizm. Słowo socrealizm jest wczesne, początkowo neutralne, czyli stosowane przez samych socrealistów. Od 1956 roku waloryzowane negatywnie w publicystyce odwilży. Mamy jeszcze do dyspozycji skrót soc, nie wiem czy istnieje w innych krajach. Nie należy go mylić z socartem Komara i Melamida, ale który zawiera podobnie krytyczny dystans do realizmu socjalistycznego, a także do socjalizmu. W Polsce hasła używano już w latach 30. w prasie komunistycznej i jednolitofrontowej, ale w odniesieniu do literatury. Z metodą realizmu socjalistycznego spotkali się artyści Grupy Krakowskiej w zdobytym przez ZSRR Lwowie w latach 39-41. Nie wykluczam, że podobne doświadczenie było udziałem artystów, w tym matki Wróblewskiego Krystyny, w okupowanym przez ZSRR Wilnie. Za początek kierunku w Polsce uznaje się Naradę Plastyków w Nieborowie w 1949 roku. Zakończenie to wystawy w roku 1955, Arsenał i Wystawa 9. Mimo jasnych historycznych ram, wiele rzeczy pozostaje w socrealizmie niejasnych. Socrealizm jest trochę tak jak tabu, ma bardzo wyraźnie zakreślone granice, ale trudno go dotknąć. Oglądałam ostatnio obrazy, które wystawiano na tak zwanych socrealistycznych wystawach albo próbowano tam wystawić, ponieważ myślano, że są socrealistyczne. I trudno było mi się naprawdę połapać, co właściwie wtedy uważano za ten socjalistyczny realizm i zrozumiałam, że artyści czuli się pogubieni. I teraz trochę takiej archeologii. Właściwie archeologia to będzie też fotografii, ponieważ sięgnęłam do archiwum fotograficznych Instytutu Sztuki PAN. To jest drzeworyt Krystyny Wróblewskiej, pokazany na pierwszej ogólnopolskiej wystawie plastyki matki Andrzeja. Budowa zakładów chemicznych. To jest barykada Ludomira Ślędzińskiego. Dlatego to tak wygląda, że nie dotarłam do właśnie obrazu, tylko do reprodukcji. Czyli on był nauczycielem i takim patronem Krystyny, matki Wróblewskiego w Wilnie. Reprezentował dość konserwatywny kierunek malarski przed wojną oraz postawę polityczną również, więc dlatego uważam, że to jest ciekawe. To jest obraz również na tej pierwszej socrealistycznej wystawie wystawiony Zygmunta Łopuszyńskiego, malarza, który potem nie zaistniał, Walczące getto. To jest obraz Manifest, który dostał nagrodę, a to obraz Henryka Starzyskiego, artysty awangardowego, który chciał z tym obrazem dostać się na tą wystawę. Dwa, Dźwig, czy Współpraca, to się tak nazywa, też z 50 roku. Dwa ujęcia pomagają mi się tutaj określić, dwie książki, Socrealizm Wojciecha Włodarczyka i Stalin jako totalne dzieło sztuki Borysa Groysa. Oba powstały jeszcze za komunizmu, choć w jego ostatniej fazie. Dla Groysa na przykład w Związku Radzieckim socrealizm wciąż obowiązuje. To koniec lat 80. On tam pisze, że właściwie jeszcze istnieje. I są emancypacją niesocrealistycznego podmiotu. Obaj autorzy widzą w nim, w socrealizmie, wniosek wyciągnięty z awangardy. Socrealizm to jej ostatni etap, heglowskie zwieńczenie historii. Z perspektywy ponad 20 lat patrzy na to inaczej. Wyprzedzając zarzuty, że ujmuje relatywistycznie to, co było relatywizmem, zasugeruje, że realizm socjalistyczny z natury dialektyczny sam powinien być tak ujmowany. W perspektywie samego realizmu socjalistycznego metoda, o której tyle mówiono, nigdy nie była zdefiniowana, a pełne zrealizowanie jej założeń odsuwało się zawsze w przyszłość. Badając socrealizm, nie odnajdziemy odpowiedzi na pytanie, jak dobrze namalować socrealistyczny obraz, ale jak go nie namalować. Wykonawcy socrealizmu ciągle się mylą, ale ich błędy zawsze zaliczyć można w poczet walki o realizm socjalistyczny. Dlatego socrealizm w Polsce jakby nigdy się nie zaczął, ale i się nie skończył. Samo odchodzenie od niego odbywało się pod hasłem ulepszania go, odrzucania dotychczasowych metod walki. Jeśli wszystko w tym czasie, łącznie z charakterem obrazów, było sprzeniewierzeniem się Marksowi, który nigdy nie był zwolennikiem realizmu, jedno przypominało marksizm, dialektyczny ruch. Porządek taki dziś każdy zna, gdy stoisz z prawej, będziesz stał, a gdy w przód chcesz iść, pamiętaj, że masz lewej strony trzymać się. Piosenka o Kudżawy była prawdziwa jeszcze w czasach odwilży. Ostatecznie lewa strona stanęła w Polsce w 1968 roku razem ze schodami. Myśl, że należy podejść do materii jej środkami, nasunęło mi przeczytanie zapisu dyskusji, jak odbyła się w kwietniu 1950 roku z okazji otwarcia wspomnianej pierwszej ogólnopolskiej wystawy plastyki w Warszawie. Jej adresatem jest, jakby powiedział Sławoj Žižek, wielki inny. I tak jak w koncepcji Lacana, narzędziem sprawowania władzy jest słowo. To przykład stalinowskiej logokracji. A performatywem są kolejne stopnie samokrytyki. Z tym, że nie było tak, że jedna osoba zrzuca ubranie. Jedna autodemaskacja prowokuje drugą. A instytucja samokrytyki nie wyobcowuje, ale pozwala zacieśniać więzy ze zgromadzeniem. przyznając się do błędów, składający samokrytykę, niejako czyni krytykę zbędną. Malarstwo pełni rolę drugorzędną, jedynie odsłonięcie etapu świadomości, który już minął. Autor jest zawsze krok do przodu, jest niejako szybszy niż jego własne obrazy. Nic dziwnego, są obciążone materią. Wojciech Fangor na wspomnianej naradzie, Fangor dostarczył obrazu murarze na wystawę, mówił, tutaj cytuję, podsumowując krytykę swoich obrazów, stwierdzam, że są prymitywne, ubogie i niecelne. Są one również jedynie pewnym etapem na drodze do osiągnięcia realistycznej świadomości i realistycznego rzemiosła. Na przyszłość, usilną pracą, starać się będę podnieść prawdziwość mojego rzemiosła. Chcę podkreślić motyw tej obietnicy. Uważam, że paradoksalnie był to sposób na zachowanie integralności. W tej perspektywie wszystkie błędy budują. W ten sposób, podam taki skrajny przykład, udało się obronić pisarza Gałczyńskiego, poetę, to się działo na terenie Związku Literatów, przenosimy się na teren literatury, nawet tego poetę, który w latach 30. pisał satyryczne wiersze do tygodnika skrajnej prawicy ONR Falanga. Ponieważ jeśli ktoś pokonał takie błędy, jest po prostu wielkim bohaterem, przezwyciężył je, więc należy go przyjąć. Podobnie elementy samokrytyki można znaleźć w tekstach czołowych ideologów kierunku i w innych wypowiedziach na tym zebraniu, o którym mówiłam, tylko nie u Andrzeja Wróblewskiego, który tam był, który na dyskusji zjazdowej w imieniu delegacji ZMP z uczelni artystycznych stwierdził, że wystawa jest pewnym zamknięciem jakby takiego pierwszego etapu walki z formalizmem i wyzwał w jakiś sposób na pojedynek, czy też zagroził pedagogom. Powiedział, że teraz trzeba zwalczyć to obciążenie, które oni reprezentują. I jak wiemy, już za kilka tygodni własną pisemną samokrytykę złożył. Jej przedmiotem będą obrazy własne, w tym jedno z rozstrzelań, w tym rozstrzelanie pokazane na Festiwalu Szkół Artystycznych w Poznaniu. Kolejnym etapem samokrytyki będzie obraz rewizja, aresztowanie. To rewizja, tak jak brzmi polski tytuł, a nie odcięcie się. Błędy zostają wykorzystane i wchłonięte. Ten obraz zrywa z tą reżyserią właśnie obrazu, o której Andrzej Kostołowski powiedział, że widz stawiany jest jakby w pozycji oprawcy. Utożsamienie z oprawcą według psychoanalizy jest w warunkach terroru, czy też może być warunkiem przetrwania, ale potem może się wiązać z syndromem winy ocalonych, poczuciem winy, wstydu za to, że we własnym wyobrażeniu wzięło się stronę oprawcy. Skoro tak, rewizja aresztowania likwiduje tę winę, kładąc ją całkowicie po stronie przedstawionych tutaj Niemców. Można powiedzieć, że w takim razie pozornie obraz jest syndromem wyleczenia, przecież jest zgodny z rzeczywistością. Kłopot w tym, że jest też zgodny z nową, po 1951 roku, polityką historyczną, w której wszyscy zostali przez wojnę poszkodowani tak samo, a Polacy i Żydzi walczyli ramię w ramię przeciw hitlerowcom o socjalistyczną przyszłość. Po prostu historia, wojna zaczęła być przedstawiana jako swego rodzaju walka klasowa. Otóż pogłębię wątek widza jako winnego i w rozstrzeleniach jest ideologia. Nie są one socrealistyczne, ale są komunistyczne. Ich kontekstem jest nie tylko pamięć zagłady, ale polityczna atmosfera wokół polskiego podziemia, w tym Akowskiego, które od razu po wojnie w ramach tej właśnie polityki walki klas oskarżano między innymi o faszyzm, o reakcyjność. Ale także możliwa według mnie do oddzielenia od tej propagandy rzeczywistość polityczna, walk różnych grup partyzanckich wokół Wilna z lat 1944-45. To już było po wycofaniu się Niemców. Na przykład partyzantka Narodowych Sił Zbrojnych, czyli prawicowa partyzantka, zwalczała tę radziecką, a z kolei do partyzantki radzieckiej dołączały się oddziały bojowników żydowskich, zbiegów z getta. Mój oddział naprawdę ścigał Żydów, przyznał po latach pisarz Tadeusz Konwicki, członek Narodowych Sił Zbrojnych. Coś z tej tkanki fantazmatycznych oskarżeń i prawdziwych win jest także w rozstrzelaniach. Nie jeden ze stojących pod murem ma czerwony krawat. Tymczasem obraz rewizja przynosi kres rozliczeniom. Aresztuje się tutaj członka komunistycznego podziemia. On dobrze wie, w jakim wydarzeniu uczestniczy. Zachowuje się wedle później ustalonych przez historię reguł. Jego twarz wyraża wolę walki. Dodam, że ten obraz ujawnia też głębie rozstrzeleń, które są jak namalowane słowo koniec. W obrazie rewizja aresztowanie nie ma końca. Ojciec będzie dalej walczył. Jeśli nie on, to jego syn w kołysce. Jak pisał Wiktor Woroszylski w wierszu o górniku Pstrowskim, śmierci nie ma. Wiersz, który tutaj chcę zacytować, podobnie jak rozstrzelania, jest właśnie wierszem komunistycznym, ale nie socrealistycznym. W wierszu, pisanym jeszcze awangardowym stylem, a opublikowanym w 1949 roku, Pstrowski, przodownik pracy socjalistycznej, po śmierci żyje. W niesamowitym obrazie poetyckim staje się bryłą węgla wskrzeszaną codziennie przez górników przy pomocy dynamitu i kilofów. Jako bryła węgla, cytuję, toczy się czarny, chropawy, ciężki. Śmierć wpisana jest w socrealizm na różne sposoby. Groys na przykład widzi narodziny socrealizmu w momencie mumifikacji Lenina. Martwe ciało wodza staje się centrum kultu, w którym uzyskuje on wieczne życie. W warunkach socjalistycznej nieśmiertelności śmierć Stalina jest tylko przejściem, a ten, kto padnie po naszej stronie, jest żywy jako bohater. Stąd propaganda komunistyczna miała ogromny problem ze śmiercią Pstrowskiego. Zaraz go pokażemy. Oto górnik Pstrowski, który wrócił z Francji, żeby wydobywać węgiel w Polsce. Ze śmiercią Pstrowskiego, który umarł z przepracowania w 1948 roku. Dwa lata po powrocie zrobił 200% normy i po prostu nie wytrzymał tego. Tymczasem w poetyce socrealizmu człowiek nie umiera. Jak brzmi tytuł powieści Kazimierza Brandysa, umiera wróg partii, czyli nie człowiek. Jak jednak interpretuje literaturoznawca Przemysław Czapliński, naszego człowieka w powieści socrealistycznej nie można zabić, nie dlatego, że jest nieśmiertelny, tylko dlatego, że został odczłowieczony już przed śmiercią. Ten stan wydrążenia komunikuje mimowolnie język powieści. Człowiek socjalistyczny jest pozbawiony ciała, duszy. Jego rozum i emocje są ulokowane w duszy zewnętrznej, jaką jest partia. Zamiast jednostki powstaje, pisze Czapliński, nieskończony, wiecznie żywy, nigdy nie umierający szereg w walce człowieka z jego wrogiem. Ten problem domaga się zniuansowania, bo jeśli w obrazie rewizja śmierci nie ma, można zapytać, czy jest ona w cyklu rozstrzelania. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jak zaobserwował wybitny krytyk Kostołowski, już tutaj przeze mnie cytowany, jest to śmierć bez krwi. Być może już w tym cyklu Wróblewski zmagał się z problemem śmierci człowieka socjalistycznego. Śmierć jest, ale nie do końca. Jest szereg zastępowalny w jakiś sposób. By jeszcze utrudnić te pytania, przytoczę historię wiersza Woroszylskiego. Otóż wiersz ów na odwrocie nekrologu razem z całym tomikiem został zaraz po publikacji skrytykowany za awangardowość, za oderwanie od życia, czyli za to, za co zwykle takie tomiki atakowano. W odpowiedzi poeta, dokonując literackiej samokrytyki, napisał nowy wiersz pod tytułem Pstrowski, w którym jednak nic się nie powtarza, prócz frazy śmierci nie ma. Nowy wiersz jest o wiele bardziej socrealistyczny i płaski. Tak widzę rewizję, aresztowanie. Śmierci w niej nie ma, ale już nie po Sartrowsku, gdzie zawsze umierają inni, tylko dlatego, że człowieka nie ma. Twórczość Wróblewskiego jest często rozpatrywana w kontekście śmierci jego ojca, który zmarł na zawał w czasie rewizji zaraz po wejściu Niemców do Wilna. To śmierć wstydliwa, żadne bohaterstwo. Trudno coś takiego namalować. W repertuarze dostępnych poetyk malarskich dla Wróblewskiego było to niemożliwe. Już bardziej widzę to jako element spektaklu Tadeusza Kantora. Rozstrzelania były psychologicznie prawdziwe. Ojciec zmarł. Syn mógł mieć poczucie winy, ale historycznie odbiegały od prawdy. Jak z tego punktu widzenia wygląda rewizja? Też odbiega od rzeczywistości, ale inaczej, bardziej. Parafrazując znany cytat, można powiedzieć, że jeśli rozstrzelania ukazują śmierć ojca jako tragedię, rewizja, aresztowanie ukrywa jej farsę. Prawda psychologiczna zostaje tu zakłamana. Syn być może edypalnie pragnie śmierci ojca, ale w poetyce socrealistycznej nie wolno mu tego wyrazić. Następne obrazy Wróblewskiego, już po Odwilży, ukazujące upokorzenie najczęściej kobiet, a więc gwałconą, przesłuchiwaną, garbatą, kaleką, niewidomą, są być może nową próbą zbliżenia się do poczucia wstydu. W tym, znów samokrytycznym geście, mieściłby się gwarz muzeum z 1956 roku, gdzie bohaterem jest zdezintegrowana jednostka poddawana oględzinom. Rewizja ukrywała farsę, teraz ta farsa się odsłania. Mówiąc skrótowo, ojca po Odwilży nie daje się zrekonstruować, pozostaje on pustym obszarem. Podsunę jako pewną hipotezę to, co może być wizualnym kontekstem tego wstrząsającego obrazu. To jest pomnik Stalina rozbijany przez zbuntowany lud w 1956 roku na Węgrzech. Jednocześnie rozpada się zewnętrzne rusztowanie. Po człowieku pozostaje prawda samego wydrążenia. W tym widzę sens ukrzesłowień. Rozstrzelanie i rewizja na dwa różne sposoby zapowiadają świat po socrealizmie, świat bez ojca. W świecie bez ojca ukazuje się za to mięso matki, bezwładnej, pasywnej, bezbronnej. Wróblewski wchłaniał socrealizm, by przerobić go na sztukę, która z nim polemizuje. Nawet jeśli odbierano go jako przegranego, połamanego, jako marksista wiedział, co robić, czerpać ze swoich błędów. Motyw samokrytyki sięga poza tę postać i poza tę dekadę. Czy produktem podobnej autoanalizy nie jest Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, filmowy esej czy też filmowy montaż? Opowiada dwie historie. Socjalistycznego przodownika pracy, Mateusza Birkuta, i starego reżysera, uwikłanego w kłamstwa stalinizmu. Reżyser, alter ego autora, ale i całego środowiska filmowego, jest oskarżony w tym filmie, ale przez fakt ujawnienia błędów usprawiedliwiony. Krytyka sztuki zaangażowanej prowadzi do tajemniczego wskrzeszenia. Z marmuru, w którym wykuto pomnik Birkuta, przodownika pracy, i schowano do muzealnego magazynu, powstaje nowy człowiek. To jego syn, też robotnik. A więc jednak śmierci nie ma. Socrealistyczny marmur na coś się przydał, a rolę aktywną jako nowy Pigmalion spełniła kobieta. Jest to film, myślę o obu filmach, Człowiek z marmuru i następny Człowiek z żelaza, dokręcony po przełomie Solidarności. Jest to film niekomunistyczny, nawet całkiem antykomunistyczny, ale być może film realizmu socjalistycznego w rozszerzonym polu. W znanym sequelu czeka już na swoją rolę niemowlak, gotowy do czynu. Robotnik zrodzony z rzeźby weźmie udział w strajkach na wybrzeżu. Dziecko w kołysce zbuduje kapitalizm. Wychodząc poza temat tej konferencji, można powiedzieć, że otrzyma on pulę swoich własnych błędów do wykorzystania. Bardzo dziękuję.